No taki temat dosyć bliski nam na co dzień. Temat, który, tak jak Adam powiedział, dzieli niestety ludzi. Bóg, chcemy czy nie chcemy, dzieli faktycznie ludzi z powodu różnych uwarunkowań. Czy to, tak jak słyszeliśmy dzisiaj, naród Izraela był oddzielony, czy to my jako Boże dzieci, prawda? Ale jest jeszcze wiele takich aspektów, które rzeczywiście pokazują granice między ludźmi. I ten temat nie omija, o którym chciałem dzisiaj powiedzieć, także Kościoła. To nie jest temat, który się odnosi wyłącznie do świata, tak? Przepraszam. Za dużo tego. Nic nie stało. To nie jest temat, który odnosi się tylko świat, ludzi wierzący, ale niestety ma to odniesienie też do każdego człowieka, tak? I chciałem dzisiaj mówić o pokorze i o pysze. Nie wiem, czy dobrze odmieniam? Chyba dobrze odmieniam. O pokorze i o pysze. Kiedy wczoraj usiadłem, tak przyglądałem się Bożemu Słowu, co ono mówi na ten temat, to zobaczyłem z wielu wersetów, które pokazują właśnie podział na ludzi pokornych i na ludzi pysznych, że tak naprawdę Bóg dzieli ludzi właśnie na te dwie grupy. I nie ma nic pośrodku. Nie ma opcji neutralnej, że ja jestem taki pośrodku. Że ja nie jestem ani pokorny, ani pyszny. Jestem taki sobie szaraczek, prawda, który sobie egzystuje gdzieś tam pomiędzy. Rzeczywiście wiele fragmentów pokazuje, że to, Słowo Boże pokazuje, że to idzie razem, idzie w parze często. Kiedy czytamy, są pokorni i są pyszni. Bóg daje to pokornym, a to pysznym, prawda? Zaraz sobie o tym więcej powiemy. Natomiast warto też, należy też wspomnieć oczywiście, że pycha jest grzechem, tak? I zobaczymy to, że jest grzechem, który wypływa z naszego serca, który jest nieodłączny z naszą cielesnym stworzeniem. Ale chciałbym na początek, żebyśmy otworzyli fragment ze Starego Testamentu, później będziemy patrzyli w Nowy Testament. W Starym Testamencie chciałbym, żebyśmy otworzyli na chwileczkę przypowieści Salomona w rozdziale trzecim. Dwa fragmenty z przypowieści Salomona przeczytamy. Trzeci rozdział przypowieści Salomona, werset 34. I są tutaj zapisane takie słowa. Z szyderców szydzi, lecz pokornym okazuje łaskę. Z szyderców szydzi, lecz pokornym okazuje łaskę. No możesz powiedzieć, ja jestem na pewno człowiekiem pokornym, bo nie jestem szydercą, tak? Nie szydzę z Boga, nie szydzę z Jego słowa, nie szydzę z innych ludzi, więc ja na pewno zaliczam się do tej grupy ludzi pokornych. No zaraz to zweryfikujemy, tak? Właściwie każdy z was zweryfikuje w swoim sercu, bo nie jesteśmy w stanie zweryfikować siebie nawzajem, czy jesteśmy ludźmi pokornymi, czy nie jesteśmy ludźmi pokornymi. Każdy przed Bogiem, prawda, wie to najlepiej. A więc Bóg jest powiedziane, z szyderców szydzi, lecz pokornym okazuje łaskę. I drugi fragment, który chciałbym, żebyśmy przeczytali z tej samej księgi, z rozdziału 16, kilka kartek dalej. Rozdział 16, werset 19. I zapisane mamy tutaj takie słowa. Lepiej być pokornym z ubogimi, niż dzielić łupy z pyszałkami. Lepiej być pokornym z ubogimi, niż dzielić łupy z pyszałkami. Ja dzisiaj będę się posiłkował Biblią Gdańską, bo akurat ona troszkę lepiej, moim zdaniem, oddaje słowa, o których dzisiaj mówimy. I w Biblii Gdańskiej ten fragment brzmi: lepiej jest być uniżonego ducha z pokornymi, niżeli dzielić korzyści z pysznymi. Uniżony duch, to jest coś, o czym dzisiaj będziemy mówili. To jest coś, co łączy się bezwarunkowo właśnie z pokorą. Uniżony duch, tak? Słowo pokora jest bardzo szerokim słowem w języku greckim. A tutaj w tłumacze Biblii Gdańskiej też użyli tego słowa odnośnie słowa hebrajskiego. Nie będę tutaj mówił o słowie hebrajskim, bo nie czytałem akurat, więc nie będę się mądrzył. Ale użyli rzeczywiście tego samego określenia uniżonego ducha. Co to znaczy, że człowiek jest uniżonego ducha, prawda? Taki frazes może być, prawda? Ale kiedy się głębiej zastanowimy, to pokazuje nam to, że rzeczywiście jest to nieodłączne właśnie z pokorą, tak? Jest to nieodłączne z tym, że chcemy uniżać się, prawda? Nie wywyższać, a uniżać, prawda? I ten fragment pokazuje nam też, że ludzie pyszni, ludzie, którzy są pysznymi ludźmi, mają w swoim życiu pewne profity, mają pewne korzyści, tak? Bo zobaczcie, jest napisane, że lepiej być uniżonego ducha z pokornymi, niż dzielić korzyści, tak? Niż dzielić łupy w naszej Biblii Warszawskiej, niż dzielić korzyści. Korzyści czy łupy, tak? Jakkolwiek by tego nie nazwać, są to na pewno jakieś przywileje, prawda? Jakieś korzyści, które osiąga człowiek, który jest człowiekiem pysznym. I często tak jest. Człowiek, który, że tak powiem, idzie z pięściami przez życie, prawda? Który no, nie liczy się z niczym, który nie ma tego ducha pokory, rzeczywiście odnosi, po ludzku mówiąc, na tym świecie wiele korzyści, tak? Wiele profitów. Słowo Boże mówi, że to nie jest dla nas lepsze, tak? Słowo Boże mówi, że lepiej dla nas jest być jednak człowiekiem uniżonego ducha. Być pokornym, tak? Być człowiekiem pokory. I być może właśnie tacy ludzie, którzy nie mają pokory, być może są chwaleni jako ludzie, tak? Być może są wspaniałymi liderami, dobrymi liderami. Być może właśnie są nagradzani w jakiś sposób, tak? Ale to Boże Słowo właśnie pokazuje nam, z jakimi ludźmi powinniśmy się trzymać. Do jakich ludzi powinniśmy ciągnąć, tak? Do jakich ludzi powinno nas ciągnąć? Do jakiej grupy ludzi powinno nas ciągnąć? I przejdźmy może właśnie do samego słowa, zacznijmy może od pychy. Zanim dojdziemy do pokory, to chciałbym, żebyśmy zaczęli od pychy. I to słowo pycha, pozwolę sobie przeczytać po grecku, ono brzmi hyperefania. Hyperefania to jest takie greckie słowo, które odnosi się bezpośrednio do pychy. I ono oznacza pychę, ale oznacza też dumę, oznacza też butę. Wiecie, kiedy człowiek jest butny, prawda? Znamy to słowo, wiemy kim jest człowiek butny. Oznacza też pogardę. To jest też ważne, tak? Pycha się nieodłącznie łączy z pogardą, tak? Że człowiek po prostu gardzi ludźmi, którzy nie dociągają do jego poziomu w jakiś sposób. I zazwyczaj tacy ludzie chcą błyszczeć, prawda? Zazwyczaj tacy ludzie chcą być na świeczniku. Chcą, że tak powiem, karmić się tą swoją pychą, prawda? To jest takie ich paliwo często, prawda? Które daje im rzeczywiście tą moc funkcjonowania. I to właśnie niestety, tak jak powiedziałem, niestety nie omija też Kościoła. Bo człowiek z natury jest pyszny i nie możemy powiedzieć, że my już nie mamy z tym nic do czynienia. Że nas ten temat w ogóle nie dotyka, prawda? Że my jesteśmy człowiekiem pokory, że my po prostu nie mamy prawa być człowiekiem pysznym. No mówię, zaraz zobaczymy, co na ten temat mówi Boże Słowo. Ewangelia Łukasza. Chciałbym, żebyśmy na początek otworzyli. Ewangelia Łukasza, pierwszy rozdział. Przeczytamy od wersetu 50. Od 50 wersetu pierwszego rozdziału Ewangelii Łukasza. A miłosierdzie Jego z pokolenia w pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych z zamysłów ich serc. Strącił władców z tronów, a wywyższył poniżonych. Łaknących nasycił dobrami, a bogaczy odprawił z niczym. I tutaj chciałbym się zatrzymać, szczególnie skupić na tym wersecie 51. Okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych z zamysłów ich serc. I wiecie, co ten werset nam mówi? Że Bóg widzi pychę już na poziomie naszego serca. Już na poziomie naszego serca. Zanim zacznie ta pycha działać przez nas, to Bóg już to widzi. Bóg już widzi moment, kiedy ta pycha rodzi się w naszym sercu. Tak jak każdy inny grzech, który wychodzi z naszego serca, tak? Czytamy, zaraz do tego dojdziemy. Czyli dopiero jak kiełkuje, jak już zaczyna kiełkować, to Bóg już to widzi, tak? Bóg już widzi zamysł tej pychy. Jeszcze raz przeczytajmy. Zamysły, prawda? Tu jest mowa o zamysłach w 51 wersecie. Okazał moc ramieniem swoim, rozproszył pysznych z zamysłów ich serc. Z zamysłów ich serc. Oni może tej pychy jeszcze nie zdążyli okazywać w żaden sposób, ale to już zaczęło w ich sercu gdzieś tam się rozwijać, prawda? I Bóg to widzi, Bóg to dostrzega. I to jest taka dla nas lekcja, że kiedy tylko pojawia się taki sygnał w naszym sercu, pokusa taka, prawda, żeby właśnie okazać jakieś wywyższenie, żeby wyróżnić się dla jakiegoś profitu, dla jakiegoś własnego zysku, prawda? To jest moment, kiedy powinniśmy wołać do Boga, żeby to zabrał. Żeby dał nam siłę, dał nam swojego ducha, żeby to nie zaczęło działać, tak? Bo to nie jest jeszcze grzech w tym momencie, tak? Grzech jeszcze nie został popełniony z Bożej perspektywy, ale nasze serce zaczyna nam już podpowiadać, prawda? A może by tak tutaj to, a może by tak tamto, prawda? A może by, prawda, pochwalić się, prawda? Pokazać temu bratu, że ja jestem lepszy w jakiś sposób, tak? My oczywiście nie nazywamy tego słowami, ale lubimy takie łechtanie, prawda? Że ja w czymś jestem lepszy. Że ten brat to mi nie dorównuje, czy ta siostra, prawda? Że ja jestem lepszy, prawda? I przychodzi taki impuls, prawda? I myślę, że każdy z nas wie i każdy z nas spotkał się z czymś takim. I to jest właśnie to, o czym mówi Boże Słowo. Że rodzi się to w sercu, tak? Wypływa to niestety z naszej grzesznej natury. Pycha. Okazał moc ramieniem swoim i rozproszył pysznych z zamysłów ich serc. Bóg ma moc, żeby zabrać tą pychę, która kiełkuje, prawda? Ma moc, żeby ją usunąć. Ale my musimy tego pragnąć. Musimy wołać do Boga, żeby rzeczywiście usuwał to już z poziomu naszego serca. Nie wtedy, kiedy zacznie działać, nie wtedy, kiedy będą konsekwencje już tej pychy, ale wtedy, kiedy zaczyna to kiełkować. Kiedy widzimy, że nasze serce podpowiada nam właśnie złe rzeczy. Pokazuje nam to też, że Bóg nienawidzi nawet samych pysznych myśli, tak? Nienawidzi, chce się z tym rozprawiać, tak? Wie, że to jeszcze nie jest grzech, nie popełniamy grzechu, ale on nienawidzi już tego, co tam się rodzi. Człowiek niestety, tak jak mówimy z natury, lubi knuć pyszne myśli. Lubi rozkoszować się tym, tą swoją pychą. Ale Bóg, Słowo Boże, mówi, że nienawidzi tego. Marek 7 rozdział właśnie, to jest to, o czym mówimy tutaj. Marek 7 rozdział. I przeczytamy od wersetu 21. Albowiem z wnętrza, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, przeteczeństwa, kradzieże, morderstwa, cudzołóstwo, chciwość, złość, podstęp, lubieżność, zawiść, próżnierstwo, pycha, głupota. Wszystko to złe pochodzi z wewnątrz i kala człowieka. No właśnie, więc co? Ludzie wierzący są wolni od tego? Jesteśmy już oddzieleni od tego? Nas ten werset nie dotyczy dzisiaj? No możemy sobie pomyśleć, no tak, no nie mordujemy, prawda? Nie bluźnimy, prawda, tak jak tutaj jest powiedziane, ale czy nie mamy złości? Czy nie mamy właśnie pychy? Czy nie mamy głupoty często, która też tutaj jest wymieniona? Widzimy, że to nie jest oddzielone od nas, tak? To jest niestety element ludzkiej natury, który wypływa z serca. I Bóg ma moc, żeby to kontrolować oczywiście, tak? Bóg ma moc, żeby dawać nam swojego ducha, który będzie prowadził nas, który nie będzie dopuszczał, żeby takie rzeczy miały miejsce. Ale to nie zmienia faktu, że to płynie z serca człowieka. I pycha też również płynie z serca człowieka. Jest nierozerwalnie związana z ludzką naturą. Tak? I człowiek wierzący nie może powiedzieć, że to go nie dotyczy. Że on nie będzie miał sytuacji w życiu, kiedy będzie miał okazję być pysznym. Kiedy będzie miał okazję tą pychę okazać komuś. Czy Bogu, czy innemu człowiekowi. To tyle może na temat pychy samej. Tutaj nie chciałbym się dużo rozwodzić, bo chciałbym przejść do tego drugiego, do tej drugiej strony, mianowicie do pokory, żeby zobaczyć, co Biblia mówi o pokorze z kolei. I to słowo odnosi się często do słowa niski. Oczywiście nie chodzi o wzrost tutaj, tak? Ale niski w sensie poniżony właśnie, niskiego stanu, poniżony, upokorzony wręcz, uległy czy skromny. Tak to słowo jest w Nowym Testamencie przynajmniej tłumaczone. Czyli słowa, które nie za bardzo lubimy, tak? Bo słowo upokorzony, no niezbyt dobrze nam się kojarzy słowo pokorzony, prawda? Kojarzy nam się z taką sytuacją, kiedy nie jest miło. Tak jak Adam dzisiaj mówił, kiedy ludzie, bohaterowie, ci bohaterowie wiary, prawda, czy apostoł Paweł, czy inni, byli w różnych sytuacjach, oni też byli upokarzani prawdopodobnie w jakiś sposób, prawda? Byli poniżani, tak? To ich nie omijało, tak? Ale to rzeczywiście odnosi się bezpośrednio do pokory też. Te słowa odnoszą się rzeczywiście do pokory, niskiego stanu, poniżony, upokorzony, uległy, skromny. I wiecie co, kiedy patrzyłem tak przez Nowy Testament, kiedy właśnie to słowo właśnie przewija się przez karty Nowego Testamentu, bardzo ciekawe rzeczywiście spostrzeżenia można zobaczyć. Przede wszystkim znamy ten wyjściowy fragment, który jest zapisany właściwie w dwóch miejscach tak naprawdę, bo i w liście Jakuba, i w liście Piotra. I to jest też ciekawe, dzisiaj tak się zastanawiałem, że oni napisali dokładnie to samo. Dokładnie to samo, dokładnie tych samych słów użyli wręcz, również w greckim słowie. Może otwórzmy, znamy dobrze, ale otwórzmy A może Jakuba, czyli Jakuba, 4:6. Najpierw. 4:6, tak. Znany fragment, Jakub 4:6. Owszem, większą jeszcze okazuje łaskę, gdyż mówi, Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. I ten samo właściwie słowo w liście, pierwszym liście Piotra, kawałek dalej, 5:5. Piąty rozdział, kilka stron dalej. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przeobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się przeciwia, a pokornym łaskę daje. No i tak się zastanawiałem, czy oni się zmówili, żeby dokładnie to samo napisać? Spotkali się Jakub z Piotrem i mówią, słuchaj, to trzeba napisać. Takie słowo trzeba zapisać dla potomnych, że Bóg się pysznym przeciwstawia, a pokornym łaskę daje. Ale wiemy, że Nowy Testament nie w ten sposób był pisany, że ludzie się spotykali i uzgadniali, co ma być napisane, prawda? Wiemy, jak był pisany Nowy Testament, że to Duch Święty inspirował każdego z autorów do tego, żeby pisać właśnie to, co mieli napisać. I zobaczcie, że Duch Święty zainspirował zarówno Jakuba, jak i Piotra, żeby napisali dokładnie to samo. To jest niesamowite, prawda? Kiedy czytamy Ewangelię, no to wiemy, że ewangeliści spisywali słowa, które mówił Jezus, no i one się pokrywały ze sobą, no bo były mówione przez jedną osobę. A tutaj dwie różne osoby, dwóch różnych autorów pisze dokładnie to samo. I to nam pokazuje, jak to jest ważne. To nam pokazuje, jaką Bóg wagę przykłada do tego słowa. Tak? To nam pokazuje, jak bardzo Bóg chce uwypuklić to, co tutaj jest zapisane. Prawda? Że Bóg właśnie pysznym się sprzeciwstawia, a pokornym daje łaskę. I może wróćmy do Pana Jezusa na początek. Na początek, nie na początek już, ale przy tym naszym rozważaniu, do Ewangelii Mateusza. Wróćmy się do Ewangelii Mateusza z powrotem. Do rozdziału 11. Jedenasty rozdział Ewangelii Mateusza i od wersetu 29 czytamy takie słowa, które mówi Pan Jezus. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Wiecie co, i my często to tak czytamy, jest to dla nas takie oczywiste. Ale wczoraj, kiedy zastanawiałem się właśnie nad tym słowem, słuchajcie, Jezus, który ma wszelką moc, absolutnie wszelką moc, wszystko w swoich rękach, moc życia, moc śmierci, moc, która może zniszczyć cały ten świat w jednej sekundzie. I ten Bóg, ten Jezus Chrystus mówi, uczcie się ode mnie, bo ja jestem cichy i pokornego serca. To jest niesamowity przykład pokory, słuchajcie. To jest nasz wzór pokory w zasadzie. Niesamowity przykład, tylko nasz wzór. Kiedy ktoś, kto ma wszystko, kto może się pochwalić, że ma wszystko, kto może powiedzieć, patrzcie, ja jestem potężnym Jezusem Chrystusem, prawda? Dla mnie nie ma żadnych przeszkód. Ja jestem w stanie jednym słowem zmieść całą ziemię. I ten ktoś mówi takie słowa. Uczcie się ode mnie, bo ja jestem cichy i pokornego serca. I to nam pokazuje, na czym polega pokora. To nam pokazuje, na czym polega pokora. Że ktoś może mieć wszystko, ale nie okazuje tego, prawda? To nie epatuje tym, prawda? To nie jest cel sam w sobie. Ale pokazuje, uczcie się ode mnie cichości. I to jest taki pierwszy fragment też, który pokazuje, że pokora łączy się bezpośrednio z cichością. I wiecie, tak jest w rzeczywistości, że często patrząc na człowieka, który jest pokorny, on nie jest wielomówny. Ja nie mówię, że człowiek, który dużo mówi, nie jest pokorny. Ale często tak jest, że człowiek rzeczywiście pokorny, on nie mówi dużo. I Jezus Chrystus, przynajmniej z obrazu, który mamy zapisany w Bożym Słowie, też był taką postacią. Zauważcie, że Jezus nie był wielomówny. Wręcz potępiał wielomówstwo. On każde słowo ważył, tak? On każde słowo, które wypowiadał, przemyślał 5 razy, prawda? No był Bogiem, możemy powiedzieć, więc no to inna sytuacja niż dla nas, nie? Ale był też przykładem, tak? Że każde słowo nie było powiedziane nadaremno. Że to nie był taki potok, wiecie, jak ludzie często się spotykają, bla, 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 nie? Ciąg słów po prostu, który płynie z naszych ust, nie? Ale Jezus po prostu skupiał się nad tym, co mówi i ważył każde słowo. I to jest też dla nas piękny przykład pokory, żeby ograniczyć naszą mowę. List Jakuba o tym mówi, tak? Żebyśmy kontrolowali swój język, dla naszego dobra. I ten temat, który, o którym dzisiaj mówimy, też o tym mówi, tak? Żeby nie być wielomównym, żeby kontrolować swoje słowa, żeby rzeczywiście na tym polegała nasza pokora, uczyć się słuchania, a nie mówić, tak? List do Rzymian. Przeczytam jeden fragment z rozdziału 12. List do Rzymian, rozdział 12 i werset 16. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni, nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie, nie uważajcie sami siebie za mądrych. No właśnie. Bądźcie wobec siebie jednakowo usposobieni, nie bądźcie wyniośli, lecz się do niskich skłaniajcie, nie uważajcie sami siebie za mądrych. I to określenie, dwie lekcje mamy tutaj, na pewno więcej, ale ja przynajmniej widzę dwie takie duże lekcje tutaj z tego wersetu na temat pokory. Pierwsza z nich mamy nie skłaniać się do niskich, to żeby było jasne, tak, żeby się nie pokłaniać tym, którzy są niscy, bo to nie o to chodzi. Albo nawet nie pokłaniać się do tych, którzy są pokorni. Mowa tutaj dosłownie jest o tym, abyśmy równali do tych, którzy są pokorni. Abyśmy ciągnęli do tej grupy ludzi, która jest grupą ludzi pokornych. Nie wyniosłych, a pokornych, tak? I to, wiecie, w dzisiejszych czasach jest takie trochę abstrakcyjne. U nas w Kościele może, kiedy czytamy Boże Słowo, to rozumiemy, ale w świecie w dzisiejszych czasach ciągnąć do tych, którzy są cisi, którzy są łagodni, którzy są poddani, no zupełnie bez sensu, prawda? Takie absurdalne. Ciągniemy do tych, którzy są liderami, prawda? Którzy chcemy być tacy jak oni, prawda? Chcemy być na świeczniku często, prawda? Chcemy pokazywać, że jesteśmy kimś, nie? A tutaj Słowo Boże mówi, że mamy równać do tych, którzy są niscy, tak? Którzy są cisi, którzy są pokorni, którzy nie są wielomówni. I druga lekcja. Nie uważajcie samych siebie za mądrych. Co to znaczy nie uważać samych siebie za mądrych? Znaczy, że co? Że, żeby nie być, nie dążyć do tego, żeby się rozwijać, nie dążyć do tego, żeby rozwijać naszą wiedzę, to w czym jesteśmy dobrzy? Oczywiście, że nie, ale myślę, że chodzi o to, żeby nie epatować tą mądrością. Nawet jeżeli to mamy, nawet jeżeli jesteśmy lepsi niż nasz brat w czymś, prawda? Nawet jeżeli mamy większą wiedzę niż nasz brat, to nie musimy tym epatować koniecznie, prawda? Nie musimy podkreślać tego, bo człowiek z natury lubi to robić. Człowiek z natury, grzesznej niestety natury, lubi się tym chlubić, że jest w czymś lepszy od drugiej osoby. I czuje taką satysfakcję, prawda? Kiedy ten brat tego nie ma, albo kiedy ten brat tego nie umie. No czuje podskórnie taką satysfakcję. I Słowo Boże mówi, że to nie jest dobre. Że mamy unikać tego. Nie mamy nie dążyć do mądrości, ale mamy nią nie epatować. Nie czuć, że ta druga osoba czuje się w jakiś sposób, prawda, gorsza. Czuje się w jakiś sposób słabsza w tym, prawda, przy nas. O tym właśnie mówi to słowo. Chciałbym, żebyśmy jeszcze otworzyli jeszcze dwa albo trzy wersety z Nowego Testamentu. Może drugi list do Koryntian. Znamy też fragment, 7 rozdział. I w 7 rozdziale czytamy werset 6. Lecz ten, który pociesza uniżonych, Bóg pocieszył nas przez przybycie Tytusa. Lecz ten, który pociesza uniżonych. Tutaj to słowo uniżonych to jest cały czas to samo słowo, o którym mówimy. Czyli słowo pokornych możemy to przetłumaczyć. Ten, który w wielu tłumaczeniach jest ten, który pociesza pokornych, uniżonych, pokornych. Ci ludzie, którzy są rzeczywiście pokorni przed Bogiem, mogą liczyć na Boże pocieszenie. Mogą mieć gwarancję Bożego pocieszenia, apostoł Paweł innymi słowy mówi. Jeżeli dążysz do tego, żeby być pokornym, chcesz być człowiekiem pokornym przed Bogiem, przed braćmi, siostrami, to możesz wiedzieć, że Bóg będzie cię pocieszał. Że Bogu zależy na tobie, żeby cię wspierać, żeby się posilać. Że Bogu bardzo się to podoba. Że to jest jedna z ważniejszych rzeczy w Bożych oczach, jako Bożego dziecka. Jeszcze jeden fragment z listu Jakuba. Z pierwszego rozdziału. Jakub pierwszego rozdziału, Jakub 1, 7, od siódmego wersetu. To jest mowa o modlitwie akurat, ale Jakub tutaj nawiązuje też do tego, o czym mówimy. Jakub 1, rozdział 7, od 7 wersetu. Przeto niechaj nie mniema taki człowiek, że coś od Pana otrzyma. Człowiek o rozdwojonej duszy, chwiejny w całym swoim postępowaniu. A niech brat ubogi chlubi się z wywyższenia swego. Bogaty zaś z poniżenia swego, gdyż przeminie jak kwiat trawy. I oczywiście można to odnieść tutaj do kwestii materialnych też, tak? Można powiedzieć, że tu jest mowa o pieniądzach. I jest zapisane, niech chlubi się brat bogaty. Ale to słowo znowu, to słowo nie odnosi się do pieniędzy tutaj. Chociaż może tak się wydawać, ale to słowo to jest znowu to słowo, o którym mówimy. W Biblii Gdańskiej to jest przetłumaczone, a niech chlubi się brat niskiego stanu w wywyższeniu swoim. Niskiego stanu. Więc to jest coś o wiele szerszego niż pieniądze. To jest coś o wiele szerszego niż pieniądze. Odnosi się to też do stanu człowieka, do jego duchowego stanu. Przed Bogiem, prawda? Niskiego stanu. Człowieka, który nie wywyższa się z tego, co ma. Człowieka, który nie epatuje tym, co ma, prawda? Chociaż może mieć. To nie jest powiedziane, że nie ma, że to jest żebrak. Ale człowiek, który jest niskiego stanu, który potrafi się uniżać przed Bogiem i przed ludźmi też. Ale to jest też tak, że pokora jest powodem, powinna być powodem do tego, żeby się podobać Bogu. Ale wiecie, czasami może dojść do paradoksu, że możemy się chlubić z pokory. To jest absurdalne, ale czasami tak może i tak być. Że ludzie chlubią się tym, że są pokorni. I mówią, o, jaki ja jestem wspaniały wierzący, bo ja jestem pokorny. Bo po prostu umiem być pokorny. Bo umiem uniżać się przed Bogiem. I to, wiecie, dochodzi do tego, że pokora jest ich pychą. Co jest absurdalne. I na to też warto zwrócić uwagę, żeby tego unikać. Tak? Żeby nie chlubić się ze swojej pokory. Żeby nie mówić, nie pokazywać, jakim ja jestem wspaniałym, pokornym bratem. Prawda? Bierzcie ze mnie przykład. Bierzcie przykład z mojej pokory. Prawda? Bo nie o to tu chodzi. I ostatnie dwa fragmenty. Dzisiaj dużo tych fragmentów otwieram, ale chciałbym rzeczywiście pokazać wam taki obraz, spektrum tego, jak Biblia pokazuje właśnie i pychę, i pokorę. Z listu do Efezjan, 4 rozdziału, czytamy fragment. Jeden z listu do Efezjan, drugi z listu do Kolosan na koniec, ale najpierw z listu do Efezjan. Czwarty rozdział listu do Efezjan. Drugi werset. Z wszelką pokorą i łagodnością, z cierpliwością znosząc jedni i drugi w miłości. To jest to napominanie Pawła. Nie wyrywam tego z kontekstu, tylko chciałem pokazać tutaj rzeczywiście, że ta pokora łączy się tutaj z łagodnością, a w zasadzie, jak Biblia Gdańska tłumaczy, z cichością. Łagodność jest też cichością, ale tam jest to przetłumaczone właśnie ze wszelką pokorą i cichością. Ze wszelką pokorą i cichością. Pokorą, cichością, pokorą, łagodnością. Jest to jedno z drugim spójne w pewnym sensie. I tak samo właśnie w liście do Kolosan. List do Kolosan. No to już jest ostatni fragment, który chciałem, żebyśmy dzisiaj otworzyli. List do Kolosan. Trzeci rozdział i werset 12. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, święci i umiłowani, w serdeczne współczucie, w dobroć, pokorę, łagodność i cierpliwość. I znowu nasze tłumaczenie warszawskie tłumaczy to jako łagodność, Biblia Gdańska tłumaczy to jako cichość. I wiecie, łagodność i cichość to są dwie cechy, które występują często ze sobą. Znaczy, przepraszam, nie łagodność i cichość, tylko pokora i cichość. Pokora i cichość. Dwie cechy, które łączą się ze sobą. I tak jak powiedziałem na początku, rzeczywiście coś w tym jest. Nawet dużo w tym jest. Że ktoś, kto jest pokorny, zazwyczaj nie jest wielomówny. Zazwyczaj potrafi być cichy. Potrafi słuchać drugiej osoby. Potrafi wysłuchać to, co ktoś ma do powiedzenia. I odpowiedzieć to, co trzeba, a nie wylać z siebie po prostu morze słów, prawda? I wiecie, na pewno mówię, tak jak powiedziałem, to jest grzech, który i nas może dotyczyć, tak? Warto weryfikować swoje serce za każdym razem, tak? Czy rzeczywiście nie rodzi się tam pokora, nie kiełkuje tam pokora i kiedy tylko widzimy pozór, prawda, tego, że zaczyna coś się dziać, powinniśmy wołać do Boga, żeby to zabrał, żeby dał nam moc do tego, żebyśmy mogli być wolni od tego, tak? Ale wypisałem sobie taką własną definicję, oczywiście każdy może stworzyć własną definicję, jak być człowiekiem pokornym, Bożym człowiekiem pokornym. Ja sobie wypisałem tak. Mało mów, nie chwal się, cierpliwie czekaj. Trzy rzeczy. Mało mów, nie chwal się tym, co masz, cierpliwie czekaj. I to się odnosi też do naszej praktycznej egzystencji w naszym świecie, ale też do kwestii duchowych. Mało mów przed Bogiem, dużo go słuchaj, tak? Nie chwal się, nie patuj tym, co masz, prawda? Przed Bogiem, przed ludźmi. Bądź skromny po prostu. I cierpliwie czekaj. Cierpliwie czekaj na to, co Bóg będzie robił. Cierpliwie czekaj na to, tak jak Adam mówił, jaki Bóg będzie miał plan wobec twojego życia. Nie wychodź naprzód, prawda? Ale cierpliwie czekaj. W wielu aspektach można odnieść te trzy zasady. One wynikają, przynajmniej mi wyszły, z tych wersetów, które wczoraj czytałem. Mało mów, nie chwal się tym, co masz, cierpliwie czekaj. Amen.
Amen.